W audycji Wczoraj, Dziś, na wieki witają miłych słuchaczy Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek. Dzisiejsza audycja ma na celu wprowadzenia słuchaczy w tematykę listu napisanego do chrześcijan pochodzenia hebrajskiego. Mimo tego, że autorstwo przypisuje się apostołowi Pawłowi, to jednak wielu uczonych biblistów ma podzielone zdanie na ten temat. Z końcowych słów ostatniego rozdziału listu do Hebrajczyków wygląda jednak, że jeśli apostoł Paweł nie pisał własnoręcznie tego listu, to najprawdopodobniej dyktował piszącemu. Niewątpliwie list ten posiada bardzo bogatą i głęboką treść i z tego to powodu zaliczany jest przez ogół biblistów do pism kanonicznych, czyli świętych. Adresatami nie są jednak wszyscy ludzie pochodzenia hebrajskiego nawróceni na chrześcijaństwo, lecz najprawdopodobniej sami Żydzi jerozolimscy. Wnioskujemy, że list do Hebrajczyków został napisany z Italii w roku 67 naszej ery, kiedy to w związku z wybuchem wojny z Rzymianami zaczęto uważać jerozolimskich chrześcijan za zdrajców narodu izraelskiego. Rozpoczęły się represje i prześladowania za to, że nie chcieli oni przystąpić do buntu przeciwko Rzymowi, czego dowodem była następnie ich ucieczka za schronieniem do Peli, miasta macedońsko-greckiego, w którym w roku 356 przed naszą erą urodził się król macedoński Aleksander III Wielki.
Powodów do napisania tego listu było wiele. Rozpoczynając swój list do Hebrajczyków, autor przypomina członkom gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie, że Pan Bóg wiele razy i różnymi sposobami kontaktował się z przedstawicielami narodu izraelskiego przez proroków, a ostatnio przemówił do całego narodu przez swojego jednorodzonego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, werset 2. Dalej autor wyraźnie pisze, że Jezus Chrystus jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię, do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest synem moim, ja cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. List do Hebrajczyków, 1 rozdział, od 3 do 5 wersetu.
Dalej, w tym samym rozdziale, autor ostrzega adresatów, aby zwracali szczególną uwagę na zwiastowanie, o którym słyszeli od Pana, a potem mieli potwierdzone przez bezpośrednich świadków. Pan Bóg poręczył te wszystkie świadectwa także znakami i cudami, jak również i zwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Przypomnijmy sobie, jak mądrze apostoł Paweł przemówił do Ateńczyków na Areopagu, kiedy to znalazłszy ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu, rozpoczął zwiastowanie o wielkim, mądrym i wszechmocnym Stwórcy Wszechświata. Podobnie mistrzowski sposób autor listu do Hebrajczyków wskazuje członkom chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej na Mesjasza, Syna Bożego, mówiąc: Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu Jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego. A domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niezruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. List do Hebrajczyków, 3 rozdział.
Ta wielka nadzieja w osobie Jezusa Chrystusa przyszła na ziemię, stając się Zbawicielem pogrążonej w grzechu ludzkości. Autor listu do Hebrajczyków wskazuje, że jednak mało było tych, którzy rozpoznali w Jezusie Mesjasza. Przytacza on również słowa Jahwe, które mówią, że żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważali, jej nie zobaczy. Autor listu do Hebrajczyków dalej mówi: Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku.
Niedowiarstwo jest nagminnie wytykane u narodu izraelskiego, dlatego nie bez powodu autor wykazuje, jak bardzo ważna jest wiara prowadząca do obietnic Bożych. Uwypukla również prawdziwość stanowiska arcykapłańskiego, które według planu Bożego przynależy do Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego. Czytamy dalej, że nikt samego siebie nie podnosi do tej godności, tylko zostaje na nią powołany przez Boga, jak Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz uczynił to ten, który do niego powiedział: jesteś moim synem, dzisiaj zrodziłem ciebie, jak i na innym miejscu mówi: tyś kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości, następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 2 werset. Jezus Chrystus stał się kapłanem na podobieństwo Melchizedeka, ale nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, lecz według mocy niezniszczalnego życia nadanego mu przez samego Boga na wieki.
Adresując ten list do narodu królewskiego wybranego przez Boga, autor mówi, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawej stronie tronu Bożego w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudowany został nie przez człowieka, lecz przez samego Boga. Kapłani ziemscy, ludzcy, służą w świątyni, która jest tylko figurą i cieniem niebiańskiej świątyni, o której na innym miejscu mówi apostoł Paweł. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest świętą, a wy nią jesteście. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Pan Bóg mówi przedstawicielom tego narodu, że zbliża się czas, którym uczyni z całym narodem izraelskim i judzkim przymierze nowe. Prawa Boże będą w ich umysłach i będą one wypisane na sercach ich, a oni będą narodem, którego królem będzie sam Bóg. Wtedy nikt już nie będzie uczył drugiego, mówiąc: poznaj Pana, a Bóg będzie łaskawy na nieprawości ich i grzechów ich więcej nie wspomni, bo wszyscy znać Go będą jako jedynego, miłościwego i sprawiedliwego Boga, Stwórcę i Króla Wszechświata. List do Hebrajczyków, 8 rozdział.
Przez blisko 2000 lat naród izraelski był rozproszony po całym obliczu ziemi. Przechodził różne ciężkie doświadczenia i zniewolenia. Żaden inny naród na obliczu ziemi nie przetrwał tego rodzaju represji, ale Pan Bóg, mając ich pod kontrolą i nadzorem, nie dopuścił do ich wynarodowienia się, dotrzymując swej przysięgi, jak czytamy. I zawarł Bóg przymierze z Abrahamem. On, Pan, jest Bogiem naszym. Po całej ziemi są wyroki Jego. Wspominajcie po wieki przymierze Jego. Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń. Przymierze, które zawarł z Abrahamem. I przysięgę daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wiecznym, powiadając: Tobie dam ziemię kananejską w dziedziczne posiadanie. I właśnie to pierwsze przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, nie było odpowiednio respektowane przez umiłowany Boży naród, który swój wybór zawdzięczał pełnym wiary i miłości do Boga praojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
Stopniowo naród ten odchodził od Boga i znieważał Boże prawa i przykazania, dlatego Bóg ich opuścił i wydał ich na długi okres doświadczeń i poniewierki po całym świecie. Autor listu do Hebrajczyków w bardzo prosty i logiczny sposób wyjaśnia powrót łaski Bożej do tego narodu i potrzebę wprowadzenia w życie nowego przymierza z narodem izraelskim opartego na mądrości, sprawiedliwości, przebaczeniu i miłosierdziu, którego pośrednikiem będzie Jezus Chrystus, który przez naród izraelski był niedoceniany, a w końcu został ukrzyżowany. To właśnie on, jako prawomocny arcykapłan, podczas pierwszej obecności na ziemi ofiarował samego siebie raz na zawsze, aby zgładzić grzechy wszystkich niedoskonałych ludzi, ale już drugi raz, czyli podczas drugiej niewidzialnej dla oka ludzkiego obecności duchowej, ukaże się tylko tym, którzy go oczekują. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Czy można oczekiwać kogoś, nie wiedząc, że ma nadejść? Na pewno nikt tak się nie zachowuje, ale między ludźmi wierzącymi zawsze byli i są do dnia dzisiejszego naśladowcy pańscy, którzy na podstawie proroctw Starego Testamentu oraz przypowieści Pana Jezusa odkrywają czas i sposób Jego powrotu.
Pan Jezus w swoich przypowieściach zapisanych w Ewangelii Mateusza w rozdziałach 24 i 25, a wygłoszonych na Górze Oliwnej, odpowiada na pytanie uczniów. Kiedy to się stanie i jaki będzie znak, którego przyjścia Jego i dokonania świata? Mateusz zapisał tam 7 podobieństw dotyczących powrotu Pana i ustanowienia Jego Królestwa na ziemi, które warto przeczytać i zastanowić się nad nimi. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale czytamy, że krew zwierząt, którą ofiarował arcykapłan świątyni najświętszej za siebie i za uchybienia ludu raz w roku, uświęcała skalany grzechem ludzi i przywracała im cielesną czystość, ale tylko na okres jednego roku. Przelana krew Baranka Bożego natomiast, którym jest Jezus Chrystus, dokonała wiecznego odkupienia za całą rasę ludzką raz na zawsze. Zastanawiając się nad tym sensownym wykazaniem autora listu do Hebrajczyków swojemu narodowi, jakże mądrej kolejności Bożego działania w drodze do okazania Jego łaski dla narodu izraelskiego, wyraźnie widać, że drzewo figowe, którym przedstawiony jest ten niezwykły naród, do którego przede wszystkim list ten jest pisany obecnie, powraca do życia, wypuściło pierwsze owoce i liście zielone.
Mamy nadzieję, że przedstawiony dzisiejszy temat okazał się ciekawym i godnym uwagi. Ale ponieważ czas naszej audycji dobiega końca, więc zapraszamy wszystkich naszych miłych słuchaczy do wysłuchania następnej części tego listu do Hebrajczyków, który będziemy starali się przy łasce i pomocy Bożej przedstawić wam za 4 tygodnie, to jest 24 sierpnia. A tymczasem dla tych słuchaczy, którzy do nas chcieliby zadzwonić już teraz, podajemy nasz numer telefonu do studia. 94 15 19 23. Życzymy wszystkim słuchaczom dobrej nocy.